Tydzień w Wielkopolsce.
To był tydzień, zdecydowanie. Pytanie tylko jaki? Czy gorące z perspektywy dziennikarskiej, czy może jednak nie? Maciej Szefer, TOK FM. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Oraz Mikołaj Woźniak, Głos Wielkopolski. Witam.
Dzień dobry państwu.
Panowie w tym tygodniu uczestniczyli, byli świadkami różnych wydarzeń. Trzy najgorętsze, które w tym tygodniu zajmowały Wielkopolan, to zapewne kwestia zamykania porodówek. Sześć zniknie właśnie z naszego regionu. Nazistów, którzy odwiedzili Urząd Miejski w Poznaniu oraz oczywiście ulew. Od porodówek zaczniemy nasze dyskusje. Tytułem wstępu. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zdecydowała, że w kolejnym rozdaniu, czyli w kolejnej weryfikacji szpitali od 2027 roku miałyby funkcjonować tylko te porodówki, na których przychodzi na świat przynajmniej 400 dzieci rocznie. 220 z 333 w całym naszym kraju spełnia ten wymóg, co oznacza, że dosyć dużo moim zdaniem, bo aż 1/3 miałaby zostać zamknięta. Z tych 133 tylko 6, a może aż 6 zamknęłoby się w Wielkopolsce. Wydaje się, że jest to odbicie szerszego problemu, który mamy w medycynie, no ale skupmy się na tych porodówkach. Czy wyobrażacie sobie taką sytuację, że ze sprawą medyczną nie możecie pojechać do Poznania, bo tu nie ma oddziału, musicie jechać do Obornik, Chodzieży, Złotowa, Turku, czyli właśnie to są te miejsca, w których porodówki nie będzie.
Ja sobie wyobrażam, jeśli Maciej mogę Szefer wziąć jako pierwszy mikrofon do ręki, to moim zdaniem to jest decyzja, o której mówiło się od chyba lat, nawet nie miesięcy. I nikt, mam wrażenie, że przed laty się na ten krok nie zdecydował, ale to jest to odbicie ogólnej kondycji, o której wspominałaś, czyli na przykład tego właśnie, jaką mamy sytuację demograficzną także, bo gdyby tych porodów było więcej, to pewnie ta decyzja o likwidacji porodówek w ogóle by nie była brana pod uwagę. Z drugiej strony, tak mi się wydaje i tutaj trochę za głosem ekspertów idę, bo też mi się zdarzyło parę razy rozmawiać z profesorem Wilczakiem, zresztą poranne rozpoznanie w Radiu Poznań i twoja audycja i rozmowa z profesorem Wilczakiem też mi rzuciły zupełnie inne światło na to, że wielu pacjentów i pacjentek rzuca... Profesor powiedział o takim innym świetle trochę na ten temat, że wiele pacjentów, pacjentek, kobiet, które szykują się do porodu, oczekują takiej opieki maksymalnie profesjonalnej i żeby szpital, placówka była przygotowana na wszystkie możliwe scenariusze, a takich szpitali w Gostyniu czy w innych mniejszych miastach, czy na przykład w Turku, gdzie ta porodówka ma być likwidowana, no pewnie aż takich możliwości jak na przykład nasza poznańska Polna, one nie mają. I z tej perspektywy uważam te decyzje za racjonalną, ale no myślę, że sztab ekspertów nad tym pracował i chyba to wyliczał, bo tu także o wyliczenia finansowe chodzi.
Tak, jak najbardziej racjonalna decyzja i potwierdzam, że faktycznie od lat mówiło się o takim pomyśle, żeby te porodówki, gdzie tych porodów jest, powiedzmy, te granice się zmieniały, granice rentowności w ogóle porodówek na przestrzeni lat. No teraz wyznaczono taką granicę 400 porodów rocznie. No to uświadommy sobie, że to jest jeden poród dziennie, a czasami, jeżeli nieco już ponad przydarzy się święto, to już może na przykład są dwa porody tego dnia, albo są takie dni, gdzie załoga nie odbiera ani jednego porodu w ciągu doby.
No dobrze, ale kiedy idziecie do lekarza, to pytacie specjalisty, czy pan wykonał 300 takich zabiegów w swoim życiu, czy może 3000?
No nie pytamy, natomiast siłą rzeczy, jeżeli załoga odbiera porodów mniej na przykład niż jeden dziennie albo czasem nieco więcej niż jeden dziennie, no to w takich sytuacjach trudnych faktycznie różnie z tym doświadczeniem być może. Natomiast jest jeszcze inny aspekt, o którym też warto pamiętać, czyli ten aspekt finansowy, który szpitale czasem też wskazują. Po prostu takie oddziały mogą być nierentowne, bo utrzymanie oddziału porodowego to jest utrzymanie go przez całą dobę. Tam zespół musi być cały czas gotowy, no bo nigdy nie wiadomo, kiedy kobieta w czasie porodu przyjedzie. Utrzymanie zespołu przez całą dobę, podczas gdy na przykład odbiera on jeden lub dwa porody dziennie, nijak nie może się kalkulować.
Czyli Maciej, chcesz jeszcze coś dodać?
Tak, bo Chciałbym w sumie was zapytać i trochę zapytać też słuchaczy może za naszym pośrednictwem, bo ja się zastanawiam, na ile poród jest sprawą nagłą, bo owszem, zdarzają się nagłe porody i o nich bardzo często my jako media mówimy, że w jakichś miejscach przygodnych, że w samochodzie, że w karetce, ale z reguły, jak tak patrzę po moich znajomych czy mojej rodzinie, no to porody są sprawą bardzo zaplanowaną. To jest jedna z najbardziej precyzyjnie zaplanowanych operacji, w cudzysłowie, w życiu danej osoby i z reguły to z reguły kobiety wybierają sobie ten szpital, w którym chcą rodzić. Ja znam osoby, i to teraz nawet nie odwołam się do przykładu Poznania, żeby troszeczkę właśnie z perspektywy wielkopolskiej spojrzeć. Moja dobra znajoma z Konina zdecydowała się na poród w Kole. Moja dobra znajoma z okolic Kalisza nie wybrała kaliskiego szpitala, tylko zdecydowała się rodzić dwójkę dzieci w Pleszewie. Dlaczego? No bo tam czuła się najbardziej komfortowo, tak postanowiła.
Ale oborniki wybierało w ubiegłym roku 389 kobiet, bo 11 porodów dosłownie brakowało w tym oddziale do tego, żeby spełnić ten limit 400. Pytanie, czy właśnie te aspekty, które zdecydowały o tym, że kobiety tam pojechały, miałyby zostać w tym momencie zupełnie zbagatelizowane?
Uważam, że nie, bo tutaj akurat jeżeli mówimy o brakujących 11 porodach, no to oczywiście jest szansa, że ministerstwo podejdzie, jakoś złagodzi te kryteria. Zawsze jest tak, że mówi się na początku o jakiejś liczbie granicznej, a później na przykład okazuje się, że patrzymy na kryterium tego, jak daleko jest kolejny szpital, albo tego, ile faktycznie do tej granicy zabrakło, a jak dana porodówka działała w tym, albo na przykład w poprzednich latach. Natomiast zgadzam się, że faktycznie bardzo często jest chyba tak, że kobiety już na przykład wybierają lekarza na etapie całej ciąży i sam poród jest zaplanowany i one idą już za tym lekarzem, że tak powiem, do tych szpitali, gdzie wiedzą, że no, one cieszą się dobrą opinią, jeżeli chodzi o opiekę okołoporodową i sam poród. No, a które szpitale się nią cieszą? No najczęściej te, gdzie tych porodów jest całkiem sporo i gdzie pacjentki mogą je sobie wzajemnie polecać.
Czyli w dzisiejszych czasach większy szpital to lepszy szpital?
Szpital sprofilowany, bo o tym też trochę się mówi i myślę, że w tym kierunku pójdziemy, bo szpitale powiatowe są różnej wielkości naprawdę. Natomiast są większe i są mniejsze. Mówi się o tym, że jeżeli na przykład gdzieś nie będzie porodówki, ale ona będzie wystarczająco blisko, żeby do tej kolejnej dojechać, to ten szpital, który porodówki nie ma, może na przykład zobaczyć, jaka działalność jest potrzebna no, na jego obszarze. No i w tym kierunku tej działalności iść. Tutaj ją rozwijać i tutaj ją rozszerzać. I dzięki temu możemy na przykład stworzyć taką sieć placówek, gdzie jedna będzie się specjalizowała w czymś i będziemy wiedzieli, że w takiej sprawie najlepiej jechać tu i tu, ale jeżeli przydarzy nam się coś innego, no to wybieramy szpital, który jest gdzieś obok.
Ale z drugiej strony też z takiej dziennikarskiej perspektywy mam wrażenie, że niezależnie od tego, jakbyśmy o tym temacie rozmawiali, jak wymieniali się tu argumentami, to likwidacja porodówek zawsze będzie budziła jakieś negatywne konotacje, zawsze będzie budziła pewien niepokój, bo generalnie szeroko pojęta likwidacja czegokolwiek zazwyczaj budzi niepokój, a już tym bardziej, jeśli chodzi o szpitale, lecznice, przychodnie, apteki i tak dalej.
Na pewno jest to decyzja trudna z perspektywy politycznej również, bo nie będzie popularna wśród odbiorców. Pytanie, czy to nie sprawi, że usługi, że dostęp do usług medycznych nie stanie się może nieco bardziej luksusowy? Czy wciąż zostanie wypełniona ta zasada równego dostępu do opieki medycznej?
Często zdarza się tak, że faktycznie, no jeżeli już mówimy konkretnie o porodówkach, no to, że one są w odległości od siebie około 30-40 kilometrów, czyli takiej, którą jesteśmy w stanie przejechać samochodem w miarę szybko. Albo na przykład, jeżeli ta odległość jest większa, no to jesteśmy blisko trasy ekspresowej czy jakiejkolwiek z tych szybszych. Więc sądzę, że tutaj, jeżeli chodzi o zlikwidowanie tych porodówek, gdzie porodów było faktycznie mało, to tutaj nie wpłyniemy w ten sposób na to negatywnie, bo po prostu te pacjentki, które tutaj rodziły, przeniosą się do jakiegoś szpitala, który jest obok i który odbiera więcej porodów w ciągu roku i już jest w tym bardziej zaawansowany. Natomiast zgadzam się z Maciejem jak najbardziej, że te decyzje były zawsze trudne i starostowie też zwracali na to uwagę i dyrektorzy szpitali, że likwidacja oddziału, a już likwidacja porodówki to jest najtrudniejsza decyzja do zakomunikowania lokalnej społeczności i tam zawsze były protesty, gdziekolwiek się to nie odbywało albo gdziekolwiek takie głosy się nie pojawiały. Dlatego myślę, że słusznym kierunkiem jest to, że rząd wziął tę decyzję na siebie, bo dla starosty zawsze łatwiej będzie zakomunikować, że no widzicie państwo, gdyby tak się zdecydował na to. Chciałem, no ale jest taka odgórna decyzja, musimy to zrobić.
W jaki sposób to odzwierciedla szerszy problem w medycynie w Polsce?
Czy w medycynie, czy problem...
W szpitalach, w stanie lekarzy, który mamy. W Lesznie przecież zamknięto niedawno oddział neurologiczny. Takie głosy dochodziły również z Konina i z innych miast Wielkopolski, że kolejne oddziały nie mają jak się utrzymać, bo na przykład nie ma lekarzy, nie ma komu pracować. Może ten system kontraktów, żeby młodzi podpisywali umowy, że ileś lat muszą w Polsce przepracować, może to powinno wrócić do dyskusji?
To odzwierciedla dwa problemy. No, przede wszystkim problem demograficzny, ale o nim już wiemy od lat i faktycznie od 2017 roku ta liczba porodów sukcesywnie spada, więc tutaj to jest ten pierwszy problem. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę lekarzy, to tu mamy do czynienia często z takim zjawiskiem, na które też zwracają uwagę zarządcy tych szpitali czy samorządów, przedstawiciele. Czyli to, że jeżeli są lecznice powiatowe, i one mają podobne profile działalności, mają podobne oddziały, to dochodzi do czegoś takiego, co nazywa się podbieraniem kadry. I oni już naprawdę nie mają jak przekonywać do siebie lekarzy, żeby na przykład pracowali u nich, jeżeli mogą pracować gdzieś na lepszych warunkach, no albo na przykład w większym mieście, w którym żyje im się lepiej. I faktycznie kadry jest mniej, więc takie zmiany w kierunku tego, żeby, tak jak wcześniej wspominałem, profilować szpitale albo te nierentowne oddziały przekształcać w jakieś inne, które mogą przynieść korzyści.
A to się da łatwo zrobić? Taki sprzęt z porodówki przecież nie będzie się przydawał nikomu już.
To absolutnie nie jest łatwy proces i on nie jest do przeprowadzenia na pewno w rok. To jest długofalowa działalność, żeby takie faktycznie sprecyzowane, spersonalizowane, sprofilowane placówki stworzyć. Ale no myślę, że jeżeli chcemy do tego dążyć, żeby lepiej to wszystko działało, no to musimy się w końcu za to wziąć i przez te kolejne lata poświęcić. Będzie trudno, no ale myślę, że jest szansa.
Zawsze się zastanawiałem nad w ogóle, czy sytuacja w służbie zdrowia na tym szczeblu powiatowym, w szpitalach, braku kadry na przykład, kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, każdej w zasadzie, to nie jest trochę odzwierciedlenie kondycji tychże miast i w ogóle tego, jaka jest sytuacja w Polsce pod kątem zawodowym, no bo przyciągnąć kogoś do pracy w takim mniejszym mieście, które liczy kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, jest dużo trudniej niż w Poznaniu, który jest ośrodkiem uniwersyteckim. Przypomina mi się niedawno taki materiał, który robiłem gdzieś właśnie na południu Wielkopolski. Nie będę wymieniał tego miasta, ale tam złapała mnie pani na ulicy i mi powiedziała, w tym Poznaniu to macie łatwo, bo tam macie wszystkich lekarzy. No i w zasadzie trudno tu cokolwiek dodać, trudno temu zaprzeczyć. A jak przyciągać nowe kadry? No oferować mieszkania w tych miastach powiatowych. Samymi pieniędzmi ich nie jesteśmy w stanie przyciągnąć, bo po prostu bardzo często ludzie nie chcą tam mieszkać, a ciężko pracować na przykład kilkadziesiąt kilometrów od domu, w którym się mieszka.
Już słyszę te nagłówki i czytam je i widzę w myślach, że lekarze dostają mieszkania, podczas gdy nie ma dla zwykłych obywateli.
Już takie były. To już się zdarzało faktycznie w trakcie naboru lekarzy pojawiały się te oferty, że wakat plus mieszkanie, ale muszę powiedzieć, że z tego co widziałem, to ta lokalna społeczność nie przyjmowała tego aż tak źle, bo chyba doszliśmy do momentu, że jeżeli jakiś oddział ma być zamknięty, to ludzie są w stanie wiele zrobić, żeby on jednak funkcjonował i nawet na to mieszkanie przymkną oko. Natomiast zawsze należy się zastanowić, na ile ten oddział funkcjonował i na ile w tym szpitalu, no, nie powiem, że jest potrzebny, ale czy na przykład możemy zrobić coś innego, zrobić coś lepiej.
Mhm. Też nasza optyka się zawsze zmienia w momencie, w którym my tak tutaj rozmawiamy. Niby troszeczkę wiemy, bo sprawami się zajmujemy bardzo często, ale tak naprawdę żadne z nas nie było na SOR-ze w niedużym mieście powiatowym na przestrzeni ostatnich kilku lat i trzeba chyba by się było zmierzyć z tym tak naprawdę i być tam i poczuć wtedy, co ci ludzie czują, o czym mówią i co mówią też lekarze i pielęgniarki.
Ta walka o zachowanie różnych miejsc po prostu to nie jest walka tylko o oddziały lecznicze, bo często również o przedszkola czy żłobki. Takie wieści również dochodzą bardzo często z regionu. No to może w ramach podsumowania, jak powinniśmy na szpitale patrzeć w najbliższej przyszłości? Jak je finansować? Zwiększyć finansowanie z państwa może? Albo jak uważa profesor Maciej Wilczak, szef szpitala Przypolnej, którego przywołałeś już, Macieju, żeby na przykład szpital mógł oferować płatne usługi. Usługi dla pacjentek, pacjentów, dodatkowa opieka albo wybór konkretnego lekarza za jakieś tam 500 zł, 1000.
Nie jestem ekspertem, ale uważam, że pieniądze, które mogłyby popłynąć na służbę zdrowia, I ktoś powie, że chce dać więcej z polityków na przykład, albo rząd zarekomenduje, że damy więcej na służbę zdrowia, to zawsze będzie za mało, bo nie ma idealnego systemu obsługującego albo właściwie kreującego służbę zdrowia w żadnym kraju, który by po prostu działał tak, jakby każdy tego oczekiwał. Zawsze będą kolejki, oby tylko udało się je skrócić. A jeśli ktoś by chciał dorzucić trochę pieniędzy z tego państwowego worka na służbę zdrowia, no to ja będę pierwszy, który do tego temu przyklaśnie, no bo uważam, że to jest pewna strategiczna sprawa w naszym kraju.
Ja się absolutnie zgadzam z tym, że faktycznie te nakłady na ochronę zdrowia w ostatnich latach rosły i rosną od lat i za każdym razem, jak tych pieniędzy się, powiedzmy, dosypie z tego worka, to nagle się okazuje, że gdzieś ich jednak brakuje. Nikt nigdy nie powie, że podziękuję za dodatkowe pieniądze, tylko musimy się zastanowić, czy faktycznie to finansowanie i czy samym wzrostem tego finansowania będziemy w stanie osiągnąć coś lepszego, czy faktycznie trzeba trochę zmienić na sposób myślenia, sposób patrzenia na to, na przykład tak jak powiedziałaś, na te prywatne usługi medyczne, czy też w inny sposób, tak jak ja wielokrotnie powtarzałem i się zapętlę w tym sprawdzaniu, co dany szpital może zaoferować najlepszego swojej lokalnej społeczności, i pójściu w tym kierunku i rozwijaniu tego, bo to naprawdę podejrzewam, że też finansowo może się opłacić.
Czyli specjalizacja. No to jeszcze krótko. Gdybyście mieli wybór, płacilibyście składki na NFZ, czy ubezpieczali się prywatnie?
Na NFZ, bo ubezpieczając się prywatnie, nie chciałbym na przykład zachorować na nowotwór, bo wtedy bym się zorientował, na co mogę liczyć.
Macieju.
Ty również podobnie. Jednak co państwowe, to państwowe w tym przypadku.
Przejdziemy do drugiego tematu, który bardzo rozgrzał społeczność. Nie wiem, czy tak bardzo mieszkańców, jak dziennikarzy. To się zaraz okaże, ale zanim, to krótki wstęp od naszego redakcyjnego kolegi Adama Michalkiewicza. Będziemy rozmawiać o nazistach, którzy weszli do Urzędu Miasta w Poznaniu.
Pan się uważa za polskiego patriotę? A w 39 roku po której stronie pan by był?
Z mężczyzną, który przyszedł do urzędu, próbował rozmawiać dziennikarz Gazety Wyborczej Piotr Żytnicki.
Jeżeli to jest urząd, to niech pani wezwie policję i wyprosi osobę propagującą nazistowski system. Ta osoba ma rasistowski symbol, krzyż celtycki na koszulce.
Strażnikom miejskim bardziej przeszkadzała obecność dziennikarzy niż mężczyzn w białych koszulkach z symbolami, które miały propagować ustrój totalitarny. Dzień po tym wydarzeniu do mieszkań mężczyzn weszła jednak policja. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Andrzej Borowiak.
Zabezpieczyliśmy koszulki oraz flagi, ponieważ pojawiło się tutaj podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na propagowaniu treści nazistowskich, a także na znieważeniu flagi państwowej.
Mężczyźni przyszli do urzędu, bo mieli się spotkać z dyrektorem gabinetu prezydenta Poznania Patrykiem Pawełczakiem. Urzędnik odmówił jednak rozmowy z uwagi na symbole, które mężczyźni mieli na koszulkach czy fladze.
Były tam symbole związane z kodem neofaszystowskim, czyli 14, które też nawiązuje do supremacji białej rasy, a 88 to znany wszystkim skrót od Heil Hitler, ósemka, ósma litera alfabetu, czyli H2H.
Policjanci przekonują, że w tej sprawie działali już wcześniej, kiedy 8 sierpnia przez Poznań przeszła grupa mężczyzn z tymi samymi symbolami.
Skierowaliśmy wszystkie materiały już po 8 sierpnia do prokuratury z wnioskiem o analizę prawnokarną pod kątem propagowania treści o charakterze nazistowskim, o charakterze zakazanym, ale także równolegle wszczęliśmy czynności wyjaśniające w sprawie wykroczenia polegającego na przewodniczeniu zgromadzeniu, które zostało zakazane. I ta sprawa oczywiście w stosownym czasie trafi do sądu.
Policjanci zajmują się także wydarzeniami z ostatniego weekendu, gdzie co prawda organizatorzy mieli zgodę na zgromadzenie, ale również były tam symbole mogące propagować ustrój totalitarny.
Pewne emblematy oraz treści, które mogą być zakwalifikowane, czy mogą budzić podejrzenie, że były formą propagowania nienawiści, a także systemu totalitarnego, nacjonalistycznego. I te wszystkie materiały już w poniedziałek przekazaliśmy do prokuratury.
Prokuratura wszystkie te sprawy połączyła w jedną i zdecydowała o rozpoczęciu śledztwa. Rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
To jest wstępny etap postępowania karnego. Prowadzone jest ono w sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów.
Panowie, wy byliście na miejscu w Urzędzie Miasta. Byliście świadkami części tych zdarzeń. O te doświadczenia chciałabym zapytać. Maciej Szafer, w którym momencie ty miałeś kontakt z panami, którzy przyszli do urzędu?
chyba w początkowym, bo na samym początku sierpnia byłem chyba jedynym dziennikarzem, który uczestniczył w ich przemarszu na Półwiejskiej. Uczestniczył, ale nie szedłem z nimi, żeby nie było. Ale faktycznie wpadłem na tę ekipę, która zorganizowała sobie ten skromny, nielegalny przemarsz ulicą Półwiejską. To był 8 albo 6 sierpnia?
8. Ta 8 jest kluczowa. 8 miesiąca.
I po prostu na nich trafiłem.
A czyli przechodziłeś, tak? Nie wiedziałeś o tym, że nie to
wiedziałem.
Było, to przecież było nielegalne zgromadzenie.
A potem się mnie dopytywano, nawet koledzy i koleżanki się mnie dopytywali, skąd wiedziałem. No po prostu miałem reporterskie szczęście albo nieszczęście i pytanie, jak na to spojrzymy. No moim zdaniem było to szczęście w nieszczęściu. Nagrałem, przeszli przez Półwiejską, potem poszli w kierunku Bema i tam się rozpłynęli, że tak powiem, w krzakach wśród nieużytków, ale rzeczywiście szli w rytmie tych swoich pieśni, zresztą bardzo obrzydliwych, z tymi pełnymi, z flagami, z krzyżami celtyckimi, w pełnym rynsztunku, że tak powiem, ale nie zaczepiali nikogo. Na to zwróciłem uwagę. Nikt ich też nie specjalnie zaczepiał. Chyba wszyscy byli równie zaskoczeni jak ja. No potem była ta akcja na Starym Rynku, a jeszcze potem wizyta w Urzędzie Miasta, która chyba należy to spojrzeć na to, że ona odbyła się za drugim podejściem. Tak? Dobrze kojarzę?
Odbyła się za drugim podejściem rzeczywiście, ale zanim o tym, to chciałam jeszcze zapytać, jakie echo wywołały twoje materiały?
Chyba duże. Nie wiem, czy nie za duże momentami, bo nie wiem, czy tu my, dziennikarze, troszeczkę nie powinniśmy czasem się zastanowić nad tym, w jakiej formie chcemy te materiały podawać na temat przemarszu neonazistów przez miasto i w ogóle ich aktywności, no bo to jest też kwestia naszej odpowiedzialności za to, co podajemy, co przekazujemy naszym słuchaczom, czytelnikom, widzom i wszystkim Wielkopolanom, ale faktycznie no, ja się nie spodziewałem tego, że wszyscy ode mnie będą chcieli te filmiki. U mnie w redakcji dość ożywiona dyskusja była na ten temat. Pamiętam, zrobiłem z tego tekst, ale chciałem, żeby był jak najmniej promujący to, co się wydarzyło i tak jak najbardziej tłumaczący, dość powściągliwy byłem, pamiętam. Ważyłem każde słowo. Długo trwało napisanie tego tekstu, ale powstał. I myślałem, że ten temat zostanie, że on już jest zamknięty, że policja się sprawą zajęła, no bo to nielegalny przemarsz, policja
bo
i dziennikarze czekali w innym miejscu.
Reżimów totalitarnych, tak. Poprzez symbole, które nieśli na sobie, ale również poprzez utwory, które były śpiewane.
Tak jest. Wysłałem te materiały na policję za prośbą policji i myślałem, że już skoro policja się tym zajęła, to że temat został wygaszony. No jak się okazało, potem kilka dni później wcale tak nie było.
Powiedziałeś neonaziści, to takie słowo klucz, które zresztą bardzo rozjuszyło tych panów w Urzędzie Miasta później, bo oni się za neonazistów nie uważają, tylko za nacjonalistów. Ty byłeś świadkiem tej dyskusji w Urzędzie Miejskim.
Byłem świadkiem tej dyskusji, zgadza się. No, oczywiście możemy ich tak nie nazywać, jeżeli tego chcą, ale możemy spojrzeć też na elementy ich ubioru. Możemy spojrzeć na choćby na cyfrę 1488, czyli 1488. I oczywiście możemy mówić, że pod spodem jest napisane mordy. I panowie mogą być oczywiście fanami i często odwiedzać te bodajże miasto chyba w województwie mazowieckim i przekonywać, że to o to chodzi.
Tak, panowie na koszulkach mają napis mordy 1488. To jest jednocześnie data założenia tej miejscowości, ale przy okazji 14 i ta 88 są symbolami jednoznacznie kojarzonymi z Hitlerem.
Tak, oczywiście. I tak samo krzyż celtycki jest wyrazem dominacji białej rasy. Tak naprawdę tu się wszystko składa, więc nie wiem, po co mamy taką dyskusję prowadzić, kim oni są. Tak, byłem świadkiem tej rozmowy w Urzędzie Miasta. Byłem w ogóle świadkiem całego tego spotkania. Dość szokujące dla mnie, bo ja nie widziałem ich wcześniej tak jak Maciej, a zobaczyłem ich tam. Wydawało mi się, że no gdzie jak gdzie, ale w Poznaniu nie będziemy mieli takich problemów i osobiście mam nadzieję, że to jest w ogóle absolutny margines i że ich tam chyba szło 7 wówczas i że więcej niż 7 ich nie ma w Poznaniu. Dość kuriozalna też sytuacja, bo panowie no, nie życzą sobie publikowania swojego wizerunku.
Oczywiście. A jednocześnie maszerują przez miasto.
Jednocześnie maszerują z polską flagą, z krzyżem celtyckim, ale zainteresowało mnie zachowanie kolegi tego pana, organizatora tego całego marszu, bo on po urzędzie faktycznie chodził z tą flagą dumnie wywieszoną, ale przez cały czas zasłaniał swoją twarz, więc albo manifestujemy coś i się sobie jakichś poglądów swoich nie wstydzimy, No albo nie widzę innego powodu, żeby zasłaniać sobie cały czas oczy, jak się idzie.
A udało się tobie porozmawiać z którymś z tych panów? Tam w tym urzędzie bardzo głośny był Piotr Żytnicki z Gazety Wyborczej, który zresztą ten temat śledził i nagłaśniał przez cały czas. Na początku materiału Adama było słychać Piotra Żytnickiego również. Mam w sobie taką niezdrową ciekawość rzeczywiście. To na to chciałabym usłyszeć odpowiedź na to pytanie, po której stronie by był w 39 jeden z drugim panem. Ale zanim zadam wam kolejne pytanie, to jeszcze może taka krótki timeline, czyli taki krótki kalendarz tego, co się wydarzyło i kiedy w ogóle. 8 sierpnia ten przemarsz 7 neonazistów w Poznaniu, który ty, Macieju, złapałeś. Na ten marsz Urząd Miasta nie wyraził zgody. Początkowo wyraził, po nagłośnieniu sprawy zmienił zdanie, ale panowie zdecydowali, że i tak pójdą. Potem poszli do urzędu, ponieważ byli oburzeni tym, że nazywa się ich właśnie neonazistami i chcieli zapytać, dlaczego miasto nie przyznało patronatu honorowego nad ich przemarszem. Umówiono ich na 12 sierpnia na spotkanie z Patrykiem Pawełczakiem, czyli dyrektorem gabinetu prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Spotkanie przełożono, bo pan organizator nie mógł na 20, no i tak właśnie oto media trafiły do Urzędu Miasta. No więc zacznijmy od tego pytania, które również wielu nurtuje. Czy w ogóle Urząd Miasta powinien panów przyjąć?
Ja, moje prywatne zdanie, tak po prostu uważam. Myślę, że tak komunikacja z pewnej perspektywy powinna się odbyć, albo mogło to by się odbyć na piśmie, ale jeśli już by mieli przyjść do Urzędu Miasta, no to z tymi nielegalnymi, zabronionymi symbolami moim zdaniem po prostu nie powinni zostać wpuszczeni. W urzędzie są bramki. Ja wiem, że to jest zawsze sytuacja trudna dla tej Straży Miejskiej, dla obsługi urzędu, no bo skąd oni mają wiedzieć i dlaczego oni mają weryfikować, czy ktoś ma zakazane symbole, czy nie. Nie każdy musi o tym wiedzieć. Ale moim zdaniem to jest taki moment, w którym widząc tych ludzi w pełnym rynsztunku, takim wyglądających groźnie, no mieliby prawo ci strażnicy na przykład zastanowić się przez chwilę porozmawiać, albo ustalić między sobą, co robimy w takiej sytuacji. Moje zdanie
albo
jest takie,
że odgórne jakieś nakazy, jak się zachować.
Tak, tylko to trudno zaplanować. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Jakby nie oskarżam tu, broń Boże, o strażników. Być może popełnili jakiś błąd, albo po prostu nie było właśnie na to procedury, a taka procedura teraz, przynajmniej po tych wypadkach, które się wydarzyły, powinna być.
Mikołaju?
Ja uważam, do strażników zaraz wrócę, tylko pytanie, czy oni powinni się spotkać w ogóle z tymi ludźmi. Uważam, że jeżeli już wtedy za pierwszym razem ten organizator przyszedł i został umówiony, bo to chyba było umówione, wydaje mi się, przez ten punkt obsługi interesantów w urzędzie.
Czyli nie twarzą w twarz.
Tak, tak. Został już umówiony na spotkanie z dyrektorem gabinetu prezydenta, no to potem trudno było się z tego w jakikolwiek sposób wycofać. Więc to, co zrobił urząd, no można było się spodziewać, że oni przyjdą tak ubrani, więc podejrzewam, że wszystko było z góry zaplanowane, że tak to będzie przebiegało. I uważam, że to jest jakaś metoda wyjścia z tej sytuacji. Natomiast, tak jak Maciej mówi o strażnikach miejskich, a ja chciałbym jeszcze dorzucić do tego policjantów, bo później, o czym zaraz powiem, jak wychodziliśmy, spotkaliśmy patrol policji. Strażnicy miejscy absolutnie nie wiedzieli, jak zareagować w tej sytuacji i to jest moment, w którym chyba należy jakieś takie procedury faktycznie pochylić się nad tym, żeby je stworzyć, bo my jako dziennikarze byliśmy 2 razy bliżej wyproszenia z tego urzędu niż ci panowie, którzy wyglądali tak, jak wyglądali. I to jest już sytuacja absolutnie absurdalna.
Czyli co wygrało, to, że panowie krzyczeli głośniej?
Panowie krzyczeli głośniej. Pani strażniczka powiedziała, że nie życzy sobie konferencji prasowych. Pan dał, z tego co pamiętam, do zrozumienia, że to właściwie to my go zaczepiamy.
Dziennikarze mają wolny dostęp do Urzędu Miasta, ustalmy to.
Tak, tak, mają wolny dostęp i o tym też mówiliśmy. I to była pierwsza sytuacja, kiedy mieliśmy wyjść. Później taka była sytuacja kilku niejasności. Spędziliśmy tam grubo ponad godzinę w urzędzie. W takiej sytuacji dość patowej, bo panowie składali dużo skarg, załatwiali dużo spraw, a my czekaliśmy, jak to się dalej rozwinie.
Na co te skargi?
Chyba jedna z nich była na interwencję strażnika miejskiego, a pozostałe
podczas
dokładnie
tego nielegalnego przemarszu.
Nie, podczas tego i tej wizyty w urzędzie.
Podczas wizyty
w urzędzie. Co do tych pozostałych, nie wiem, bo to było za zamkniętymi drzwiami w odpowiednim pomieszczeniu do tego przeznaczonym. I to była pierwsza sytuacja, kiedy mieliśmy być wyproszeni. Później, z tego co pamiętam, była jeszcze druga. Natomiast jak wychodziliśmy już z tego urzędu i my, i ci główni zainteresowani, to akurat na teren urzędu wjeżdżał patrol policji. I oczywiście na sygnale panowie policjanci od razu mówili, że oni są tutaj na interwencję, ale w innej sprawie. Piotr Żytnicki próbował zwrócić ich uwagę, że tam jest pan, który no, nosi takie symbole, które się odwołują też do ustroju totalitarnego i nie tylko. No i co policja zamierza z tym zrobić? I w dużym skrócie, żeby już nie rozwijać tej sytuacji za mocno, w kulminacyjnym momencie tej całej sytuacji jeden z tych panów, ten organizator tego marszu, przyszedł, rozwinął swoją flagę Polski z krzyżem celtyckim i pomachał przed panem policjantem, przed radiowozem, tak jak sztandarem, i zapytał, jeżeli dobrze pamiętam, co pan mu zrobi i czy go teraz aresztuje. No i co zrobił policjant?
Co zrobił?
No dodał gazu i wjechał na teren Urzędu Miasta na parking. I tamten pan zwinął swoją flagę, poszedł niepokojony, oddalił się w jakimś swoim kierunku ustalonym. Pan policjant...
Sam krzyż celtycki, dodajmy, nie jest w Polsce symbolem nielegalnym, natomiast dodanie go na biało-czerwoną flagę już jak najbardziej
może być
jest...
znieważeniem barw narodowych.
Właśnie.
I trochę pod takim kątem tę sprawę analizuje prokuratura, która połączyła te wszystkie wątki. Rozmawiałem wczoraj o tym z prokuratorem Łukaszem Wawrzyniakiem i faktycznie, no, to jest na razie dochodzenie, na razie na bardzo wczesnym etapie. Pan prokurator był dość oszczędny w słowach. Powiedział mi też, że po prostu musi taki być, szczególnie, że na tym etapie to jest dość delikatna sprawa, która jest w dużej mierze prowadzona przez policję. Jest to postępowanie w sprawie głównie zajmuje się tym policja, oczywiście pod nadzorem prokuratury i na razie trudno mówić tutaj o zarzutach. Zresztą Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji też mi powiedział, że ci mężczyźni nie zostali jeszcze przesłuchani. Nie ma też przesłanek do tego i nie było przesłanek, żeby ich zatrzymać. I mam wrażenie, że tutaj ta machina dopiero się rozpędza, ta machina policyjno-prokuratorska i zanim przyjdą jakieś konkretne wydarzenia, no to jeszcze przyjdzie nam poczekać. Chyba zabezpieczono, na pewno zabezpieczono w mieszkaniach tych mężczyzn te zabronione flagi, symbole, koszulki, etc. Zobaczymy, co jeszcze znajdą policjanci.
Panowie, waszym zdaniem, gdyby nie obecność mediów, to ta sprawa jakby się skończyła?
Znakomite pytanie.
Trudno. Nie chodzi o to, tak, żeby mówić, jacy jesteśmy wspaniali, no ale mówicie o tej reakcji policjantów w radiowozie, która była znikoma, tak bym to ujęła. I prawda jest taka, że dopiero rzecznik policji Andrzej Borowiak wypowiadał się w jakimś konkretnym tonie, że cokolwiek w ogóle zostanie w tej sprawie zrobione.
To zależy, co chcemy osiągnąć, no bo wyszliśmy w tej rozmowie od tego, czy media powinny o tym informować, powinny to nagłaśniać, a jeśli tak, to w jakim celu? Ja uważam, że właśnie w takim celu. Bo wszystkie nasze publikacje mają charakter informacyjny. My ani nie popieramy tego, co tam się działo, ani nie zachęcamy nikogo. Jeżeli już jakieś komentarze się pojawiają, to przede wszystkim krytyczne. A może to jest właśnie... Zamiatanie sprawy nie ma sensu, nawet jeżeli ona jest marginalna, ale widzę jakieś takie wzmożenie, nie że w Poznaniu, ale w całej Polsce. Musimy się przygotować na różne sytuacje możliwe. Widzimy, jak działała w tym przypadku Straż Miejska, widzimy, jak działała policja. Może to będzie przyczynek do tego, żeby faktycznie jakieś procedury stworzyć, żeby uwrażliwić na to i funkcjonariuszy, i ludzi po prostu na to, co może się dziać w najbliższym czasie. Ale mam nadzieję, że skończy się tak, że ta sprawa będzie dalej prowadzona, a jeżeli w przyszłości będą podobne, bo przecież mamy jeszcze, nie chciałbym wprowadzać kolejnego jeszcze tutaj wątku, ale tę sprawę ze Starego Rynku, kiedy podobne było zgromadzenie i podobne pieśni o bardzo
wątpliwej
treści były tam odtwarzane. Po prostu mam nadzieję, że służby nauczą się reagować i że w przyszłości już nie będziemy musieli informować o takich sprawach.
Ale naszą rolą jest pilnować tego i takie jest moje zdanie. Pilnować, zastanawiać się. Ja wiem, że my pracujemy w dużym tempie czasem, ale tu akurat są te wątki, w których warto się zastanowić 3 razy nad danym słowem w materiale. Ja przynajmniej zawsze mam z materiałami na temat tego typu spraw duży problem. Zastanawiam się nad nimi 5 razy, jak to podać. Chodzi o to, żeby też patrzeć policji i prokuraturze na ręce, bo to dalej doprowadzi do procedur, które się zmienią wśród Straży Miejskiej, w Urzędzie Miasta, we wszystkich innych instytucjach i po prostu troszeczkę będziemy bardziej przygotowani na to, bo chyba o to chodzi.
Pan dyrektor gabinetu prezydenta Jaśkowiaka, Patryk Pawełczak, przyjął dwóch petentów. Na krótką chwilę dosłownie oznajmił im niemalże od razu, przynajmniej z jego relacji tak wynika, że mają na sobie symbole promujące ustrój totalitarny i w związku z tym kończy to spotkanie, ale zdążył jeszcze powiedzieć mediom, że panowie składali wniosek między innymi o to, by biało-czerwone flagi zawisły na urzędzie. Pojawiła się również informacja, że to miałyby być biało-czerwone flagi z krzyżem celtyckim. To oczywiście nie miałoby szans realizacji najmniejszych, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że panowie wnioskują właśnie, żeby biało-czerwone, po prostu nasze polskie narodowe flagi zawisły na urzędzie. I teraz pytanie, czy wywiesić te flagi na wniosek takich osób, neonazistów, czy nie wywieszać, bo no właśnie, bo to oni wnioskują. Czy to jest różnica, bo flagi są te same. W samych flagach niczego złego przecież nie ma.
Pytanie, z jakiej okazji te flagi miałyby zawisnąć? Rozumiem, że to miałoby być na cały czas funkcjonowania urzędu.
To nie zostało doprecyzowane, aha, ale możemy tak założyć.
Bo też mogła być opcja taka, że to miały być flagi wywieszone z okazji tego obchodzonego przez nich święta 8 sierpnia i w tej sytuacji wiadomo, że no absolutnie nie ma o tym takiej mowy. Trudne pytanie, muszę powiedzieć. No bo załóżmy, odwróćmy tę sytuację i załóżmy, że ten wniosek byłby złożony na piśmie i nie wiemy, kto go składa. Ja myślę, że w tym akurat wypadku no, nie widzę nic drożnego, ale jeżeli ktoś przychodzi w takim anturażu i widzimy, jak wygląda i ktoś kończy już z nim to spotkanie, no to to może wpłynąć na decyzję urzędników, szczególnie, że my nie wiemy, co z tymi flagami, jeszcze jaki happening później mógłby się odbyć. Więc byłbym bardzo ostrożny, ale nie chcę przesądzać tej sytuacji, bo nie chcę, żeby wyszło, że tutaj mam jakąś receptę na to.
Trochę zwracając temat z powrotem do Urzędu Miasta, to chyba warto przedstawić kontekst historyczny. Ten człowiek, który składa te pisma, którego nazwiska nie wymieniamy i nie pokazujemy też jego twarzy, bo sobie tego nie życzy, to nie jest człowiek nieznany urzędnikom, to nie jest człowiek nieznany policjantom. Ja go pamiętam sprzed wielu, wielu lat, przy jakichś interwencjach lokatorskich on się pojawiał. Trochę nie rozumiałem nigdy kontekstu, w jakim on się pojawia, ale też wydaje mi się, że parę razy z nim rozmawiałem. Skoro nie zapamiętałem, o czym mówił, to znaczy, że nie miał nic mądrego do powiedzenia, ale to nie jest człowiek zupełnie nieznany urzędnikom i oni po prostu widząc to nazwisko mogliby też jakby troszeczkę bardziej wnikliwie spojrzeć na wnioski składane przezeń, ale to już są takie moje dywagacje. Ale myślę, że warto by było to brać pod uwagę.
Jak najbardziej mógłbym się przychylić do tego, szczególnie, że dyrektor gabinetu też mówił, że pan przychodzi od wielu lat do urzędu. Co prawda nie pamięta, żeby wyglądał tak jak w ostatnich miesiącach. Natomiast petentem miał być kłopotliwym, a panie, które w tym urzędzie pracują, mają się go po prostu bać, więc do obsługi tego pana są zwykle delegowani panowie. I no to też o czymś świadczy, więc jak najbardziej przychylam się do tego, że jeżeli już jest znany i on składa wniosek, to należy go obejrzeć nie dwa razy, ale może 3 albo 4.
A wy panowie mieliście taki moment, że baliście się tego człowieka?
Zapytam Macieja, bo widział cały pochód.
Ja widziałem pochód, ale ja już trochę pracuję w naszej branży i już w wielu
czyli
miejscach dziwnych byłem.
Agresji.
Wydaje mi się, nie, na pewno nie było bezpośredniej agresji, ale ten stukot tych butów, tych glanów, pamiętam po tej półwiejskiej, który się niósł, przypominało nieco przemarsz wojska, to przecież nie był przemarsz wojsk, tylko wręcz przeciwnie. No mogło to budzić zdumienie, strach, niepokój. U mnie nie zbudziło, bo chyba ta granica jest po prostu przesunięta, ale to jest kwestia zawodowa.
Tak, ja byłem dosyć zaskoczony, bo faktycznie pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. W murach Urzędu Miasta, które akustykę mają całkiem niezłą, ten pan mówi, jakby wydawał rozkazy. On prawdopodobnie nie zna innego tonu. I tam faktycznie się niosło, no plus oczywiście do jednego z dziennikarzy, czyli do Piotra Żytnickiego, odnosił się raczej agresywnie.
Zagroził mu zresztą sądem.
Tak, zagroził, ale Piotr chyba go z tego, co pamiętam, zaprosił do tego sądu później już po tej groźbie. Tak, i faktycznie tam brzmiało to, też w tym spojrzeniu było coś, muszę powiedzieć, takiego, trudno mi powiedzieć, jak to nazwać, ale widząc to w urzędzie, spotykając się tak jeden do jednego, robiło to jakieś wrażenie, oczywiście negatywne, Ale też rozumiem, że gdyby ktoś spotkał takiego pana na ulicy, no to mógłby się czuć też nieswojo.
A dlaczego spotkanie w urzędzie trwało ponad godzinę? Panowie weszli do środka, oczywiście były jakieś dyskusje z dziennikarzami, no ale wejście do gabinetu Patryka Pawełczaka no, nie zajęło pewnie dłużej niż przynajmniej nie powinno zająć dłużej niż 5-10 minut dojście. Co się stało w pozostałym czasie? Mamy 50 wolnych minut.
Tak, nawet to wejście było chyba jeszcze szybsze z tego, co pamiętam, bo panowie na początku nie chcieli w ogóle odpowiadać na pytania mediów i nie byli tym zainteresowani. Potem cała ta procedura z przejściem przez bramki chwilę potrwała. Samo spotkanie w gabinecie dyrektora gabinetu, nie, to była sala konferencyjna, przepraszam, no potrwało faktycznie jakieś od minuty do dwóch i panowie zostali stamtąd wyproszeni. I to, co trwało tak długo, no to jest właśnie ten przemarsz do pokoju, w którym składa się skargi i tam spędzili, nie chcę mówić, że godzinę, ale dobre 45 minut, a my byliśmy w tym czasie pod drzwiami. W tym czasie pan organizator tej całej inicjatywy nabrał jednak ochoty chyba do pokazania czegoś mediom, bo otworzył nagle gwałtownie drzwi i zakomenderował media wejść. Co mnie cieszy, to nikt z mediów się na to nie zdecydował, bo nikt jednak tego jego rozkazu, bo nie można mówić o prośbie, nie wypełnił. Okazało się, że chciał nam chyba pokazać, że nie może złożyć jakiejś skargi, czy że jest mu odmawione przyjęcie tej skargi. Potem drzwi się znowu zamknęły i prawdopodobnie była na ten temat dłuższa dyskusja.
Chciał, żebyście byli jego sojusznikiem.
No, żebyśmy to wszystko udokumentowali jako media. Stamtąd wyszedł i potem wydarzyło się to coś, co trudno w jakikolwiek sposób uzasadnić, co tam się dokładnie działo, bo z tego, co nam było przekazywane, to pan składał skargę na interwencję strażników miejskich w czasie tej wizyty w urzędzie. Trudno powiedzieć, no bo rozmawiali ze strażnikami, my w tym czasie czekaliśmy, tak jak mówiłem, byliśmy blisko wyproszenia z urzędu, więc to spotkanie trwało tak długo. No, bo chyba też zabrakło faktycznie jakichś procedur na to, jak je sprawnie przeprowadzić, jak je sprawnie zakończyć, jak te skargi, jak w ogóle do nich podejść. I to był tam bałagan, była atmosfera takiego bałaganu i właściwie tego, że nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo na co w tej chwili czekamy i kiedy i jak ta sprawa się zakończy.
Można powiedzieć, że panowie rozeszli się niemalże kulturalnie, machając flagą policjantom przed nosami, ale za puentę do tego wątku musi nam posłużyć wasza wcześniejsza wypowiedź o tym, że może zmieni się coś szerzej w procedurach przy takich sytuacjach. Chyba, że ty, Maciej, jeszcze chciałbyś coś dodać.
Nie, chyba nie mam tutaj nic już do dodania. Dużo już poświęciliśmy czasu.
Bardzo dużo poświęciliśmy czasu, no może nawet za dużo, ale rzeczywiście był to bardzo ważny temat w kontekście tego, żeby rzeczywiście coś mogło się zmienić. Na sam koniec bardzo krótko o ulewach, które przeszły przez Wielkopolskę. Nasza redaktorka Danuta Synkiewicz była z mikrofonem w regionie. To będzie taki krótki dźwięk. Należy się bardzo skupić, żeby coś w nim wysłyszeć, ponieważ Danka Synkiewicz stała w ścianie deszczu. Mikrofon miała przykryty folią, bo padało tak bardzo, że sprzęt nie wytrzymywał. No i oto, co jej się udało nagrać na kaliskich ulicach.
W południowej Wielkopolsce strażacy otrzymali ponad 300 zgłoszeń. Trudna sytuacja jest w Kaliszu, Ostrowie, powiecie pleszewskim. Podtopione są posesje, zalane ulice, piwnice, garaże, budynki użyteczności publicznej. Część ulic była nieprzejezdna, między innymi w Kaliszu, ulica Kościuszki.
Cała kanalizacja jest tu za mały, odpływ rur, to wszystko się zapycha z góry, ze wszystkich stron tu w zasadzie leci. Jednak tu jest chyba jednak najniższy punkt, można powiedzieć, w tym rejonie. I tak wlatuje z jednej, z drugiej strony.
A samochody tamtej, jak jadą, to jest tragedia. Też powinni coś zrobić w tym kierunku. Albo zablokować drogę, albo coś, żeby
to
nie leciało.
To jeszcze więcej.
No bo fale się robią i jest tragedia.
Powtarza się notorycznie od 5 lat, jeśli są takie ulewy.
No jesteśmy w najniższym punkcie Kalisza, czy jednym z najniższych. Tu widać, co się dzieje obok na ulicy. Te studzienki nie odprowadzają wody i no, woda też się dostaje niestety do środka.
Mówi dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej Marcin Magdziński. Woda wdarła się do dwóch pomieszczeń. Pracownicy wybierali ją wiaderkami. Muzeum zostało zaledwie kilka miesięcy temu oddane do użytku po kapitalnym remoncie.
No a teraz po prostu walczymy z tą nachodzącą wodą i cały czas ją wypompowujemy, wylewamy wiaderkami, tak żeby te magazyny były bezpieczne.
Sekretarz miasta Ostrowa Krystian Kaczmarek.
W zachodniej części mieliśmy opad ponad 90 litrów na metr kwadratowy. W centralnej części Ostrowa 70 litrów na metr kwadratowy. W tej chwili mamy ponad 100 zdarzeń w mieście. Strażacy działają, wypompowują wodę.
Nikt na szczęście nie ucierpiał przy okazji tych ulew, ale strażacy rzeczywiście mieli co robić. Skala była przepotężna i mogłabym tutaj bardzo długo wymieniać to, co zostało zalane na południu Wielkopolski i nie tylko, bo w całym kraju przecież. Jesteście przytłoczeni skalą tych ulew?
Absolutnie. Absolutnie tak. Tym bardziej, że chyba coraz częściej słyszymy o tym, że takie ulewy się zdarzają. No, nie tylko w Wielkopolsce, ale w całej Polsce, za granicą, wszędzie mamy do czynienia. Widzimy te obrazy z powodzi błyskawicznych tak zwanych. W zeszłym roku bodajże w Niemczech ich było całkiem sporo.
No i zawsze przy takiej okazji rozmawiamy z ludźmi decydującymi o naszej przyszłości, o rozwoju miast. Czy sądzicie, że decydenci czują powagę sytuacji?
Ja myślę, że czują, ale to wszystko, ta machina działa bardzo powoli. Mówi się dużo o retencji. Rzeczywiście coś się w sprawie tej retencji robi, ale
tak,
wiemy dobrze,
jak... eksperci krzyczą od lat i wydaje się, że w końcu wykrzyczeli. Miasta powoli się tym zajmują.
Tak, tylko wiemy, ile trwają remonty, przebudowy, projekty.
Podejmowanie decyzji, ile trwa.
Zorganizowanie pieniędzy, ile trwa. Także myślę, że pogoda nas po prostu zdecydowanie wyprzedza. Nie nas, tylko polityków, ale może nas trochę też, bo jakby ja swoje zachowania odrobinę zmieniam teraz, jakby myślę trochę o tym, ale to więcej edukacji, jeszcze więcej powinno się mówić, jeszcze.
Absolutnie, no jest wiele osób takich, które mam wrażenie, że nie odróżniają klimatu od pogody i ja na przykład uważam, że to lato jest dosyć chłodne, jak na te poprzednie standardy. Ale nie odważyłbym się powiedzieć, że to jest znak tego, że nie istnieje globalne ocieplenie. A to, o czym mówi Maciej, to oczywiście też tak jest. Ile trwa zmiana mentalności, bo ile trwają inwestycje, ile trwa planowanie ich, ile trwa zdobywanie na nie pieniędzy. Zmiana mentalności będzie trwała jeszcze dłużej, ale my musimy się na to przygotować już teraz, bo widzimy, co się dzieje w przypadku rzeczy, na które się nie przygotowaliśmy.
Rozmawiacie z ludźmi przy okazjach tych wszystkich wydarzeń, bo przecież jak nie pożar, jak nie fala upałów, to właśnie ulewy. I kogo jest najtrudniej przekonać, albo kto tego nie czuje, że może klimat się zmienia?
Troszeczkę mam wrażenie, że niektórzy, nie wszyscy, ale seniorzy bagatelizują tę sprawę, bo jak zdarza mi się robić sondę z mieszkańcami danego terenu, panie, no zawsze padało, panie. Zawsze padało, zawsze tu zalewało, zawsze woda stała. To jest jedna grupa, ale inni mówią rzeczy zdecydowanie ciekawsze i wrzucające kamyczek do ogródka rządzących. Panie, kiedyś tu było jezioro, wie pan, a teraz są bloki. Dlatego ta woda stoi. I oni mają rację. I oni doskonale czują to, że źle zostało wybudowane, źle zostało zaprojektowane i że ten problem zalewania tego terenu będzie po prostu narastał i trudno będzie sobie z nim poradzić.
No tak, też się spotykam z tymi głosami często, że zawsze padało, że zawsze były takie ulewy, zawsze kogoś zalało. Ale i potem jeszcze kolejna dyskusja, czy kiedyś po prostu nie mieliśmy takiego dostępu do informacji, czy teraz po prostu on jest zbyt duży i informujemy o każdej ulewie, bo ona nam się kliknie, bo ona przyciągnie kogoś, bo chcemy o tym słyszeć. I to być może jest ciekawy temat, ale ja nie będę teraz zgłębiał tego, co mi się wydaje, że kiedyś było, a teraz jest zupełnie inaczej, bo wolałbym posłuchać ekspertów, a ci eksperci mówią jasno, że to są zjawiska, z którymi będziemy mieli do czynienia jeszcze częściej. I albo coś zrobimy z tym teraz, albo odejdziemy od betonozy, albo zaczniemy faktycznie dbać o to, żeby ta woda miała gdzie odchodzić, nawet w jakimkolwiek stopniu, bo ona nie miała gdzie odejść. Znaczy, niektóre z tych ulew, o których mówimy, one się przydarzyły na terenach wiejskich. No i tam oczywiście ktoś powie, że panie, tu nie ma betonu. No to i tak nie wsiąkło, i tak by nie wsiąkło. I tak by było zalanie, i tak by było zalanie. Być może, ale ile widzimy obrazów z polskich miast, gdzie wody jest po kolana, i ona nie ma z nią co zrobić, nikt nie ma pomysłu, jak na to zareagować.
Wygląda więc na to, szanowni państwo, że o ulewach, pożarach, upałach i wszelkich zmianach klimatycznych oraz szalonych zjawiskach targających nasze środowisko w ostatnich latach będziecie słyszeć od dziennikarzy często. Maciej Szefer, TOK FM, dziękuję.
Dziękuję pięknie.
I Mikołaj Woźniak, Głos Wielkopolski, byli naszymi gośćmi. Serdecznie dziękujemy i życzymy spokojnej soboty. Spokojnej. Dla wszystkich stron.
To był tydzień w Wielkopolsce.